tam przy swojej mocy. Daj nam rozkochać się w Tobie, niech ta miłość ogarnia nas. Święty do nas przychodź, ogarnij nas pomocą. Przyjmuj nas do serca Twego, dotknij swą miłością, byśmy żyli dla Ciebie. Święty do nas przychodź, ogarnij nas pomocą. Przyjmuj nas do serca Twego, rozkochać się w Tobie, niech ta miłość ogarnia nas. Święty do nas przychodź, ogarnij nas pomocą. Przyjmuj nas do serca Twego,
dzisiaj nasza katecheza dotyczy artykułu 6. Jezus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie te katechezy od pewnego czasu to są katechezy kerygmatyczne, to powinny być katechezy kerygmatyczne, czyli katechezy, które mają na celu z wiarą, również z ogromną mocą przepowiadać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, bo są to katechezy dotyczące samego serca chrześcijaństwa, samego jądra chrześcijaństwa, samej istoty chrześcijaństwa, czyli przepowiadać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Mateusza, koniec Ewangelii Mateusza brzmi następująco. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To są ostatnie zdania, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, 28 rozdział, werset od 18 do 20. Jezus ukazuje się uczniom przed wniebowstąpieniem. Katechezy kerygmatyczne, to znaczy katechezy, które objawiają, przepowiadają samą tajemnicę męki, zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Święty Paweł, święty Piotr, kiedy przepowiada dobrą nowinę, kerygmat Żydom, którzy przyszli na święta do Jerozolimy, właśnie mówi: niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem, Kyriosem. Jezus jest Chrystusem, pomazańcem. Chrystus, słowo Chrystus pochodzi od słowa kryzma, olej. Całe Pismo Święte mówi, że tych, których Bóg wybiera, namaszcza olejem. Gdy usłyszeli te słowa Żydzi, słuchający tego kerygmatu, tego przepowiadania świętego Piotra, przejęli się w głębi serca i zapytali, cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powołał Pan, Bóg nasz. Kerygmat, obwieszczenie dobrej nowiny, że ten Jezus ukrzyżowany, ten historyczny człowiek z Nazaretu jest Mesjaszem, Zbawicielem wszystkich ludzi, Kyriosem. Także jeżeli ktoś tutaj opanowany jest przez jakąś moc natury, jakąś sytuację trudną, chorobę, nerwicę, ma jakieś problemy, które go przewyższają, niech wie, że w Jezusie ma on życie wieczne, zbawienie, wyzwolenie, bo Jezus jest posłany dla każdego człowieka bez wyjątku. Jego śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie są dla wszystkich ludzi na ziemi. Bardzo ważne jest to, co święty Piotr mówi do tych Żydów, wtedy tam stojących na placu świątynnym, bo święty Piotr jest świadkiem tego wszystkiego. On jest świadkiem nie dlatego, że widział na własne oczy Chrystusa zmartwychwstałego, bo kerygmat nie polega na tym, że ktoś zmarły zmartwychwstał. Również Łazarz został wskrzeszony z martwych. Kerygmat polega na fakcie, że w tym zmartwychwstaniu poznali oni Pana i Kyriosa, Mesjasza, a to jest wyłącznie doświadczeniem wiary. Tego nie udowadnia się historią, ani jeszcze zewnętrzne fakty zmartwychwstania. To jest doświadczenie Ducha Świętego. I dlatego może ono stać się wydarzeniem dzisiaj, w tej chwili, również w tym momencie, kiedy ja mówię tutaj z Torunia, z Radia Maryja, w tej chwili tę katechezę, a ktoś może jedzie samochodem, nie wiem, w Warszawie, mnie słucha w tym momencie, albo w innym mieście, stoi w korku, ale jedzie do pracy, jest zmasakrowany jakimś problemem, może jakimś cierpieniem, jakąś chorobą, jakąś złą nowiną, z złym wydarzeniem, jego duch jest zabity i słuchając w tej chwili tego mojego przepowiadania z wiarą może przyjąć to doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa. Warunkiem przyjęcia również, koniecznym, istotnym warunkiem w tym momencie jest również uznanie się jako grzesznika, to znaczy człowieka, który jest spętany śmiercią, doświadczeniem śmierci, doświadczeniem niemocy, bo to jest istotny element przyjęcia kerygmatu, przyjęcia dobrej nowiny, dlatego że to jest postawa pokory człowieka wobec tej tajemnicy, którą jest Jezus Chrystus, który umiera za nasze grzechy, zmartwychwstaje i wstępuje do nieba. Dlatego święty Paweł, któremu Jezus w specjalny sposób po swoim zmartwychwstaniu również się pokazuje, powie, że dla niego nie jest ważne, istotne, żeby mieć doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego w tym w sensie, że nie jest dla niego ważne, żeby znać Jezusa według ciała, ale jest dla niego ważne, żeby znać Jezusa według ducha, to znaczy mieć to doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa, spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. I to samo się dzisiaj może dokonywać tutaj, w tej chwili, w tym momencie, że możemy mieć doświadczenie ducha zmartwychwstałego Chrystusa, który zasiada po prawicy Ojca, który wcześniej wstępuje do nieba. Liczy się naprawdę to, że sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi. I dlatego dziełem, które Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie dla człowieka jest to, że on, człowiek, może otrzymać Ducha Świętego, który ożywia go już tu i dzisiaj i tym samym wskrzesza go z martwych i uwalnia od śmierci, od tego terroru śmierci, od tej paniki śmierci, od tego lęku, strachu, który właściwie człowieka jest w stanie zabić, bo człowiek ze strachu, z lęku jest nawet w stanie popełnić samobójstwo. Jest to największy terror, jaki może człowieka właśnie terroryzować od środka, od wewnątrz. Jeżeli czytamy Pismo Święte, to zobaczymy, że dobra nowina nie leży jedynie w zmartwychwstaniu, ale również w fakcie, że Bóg wywyższył i uwielbił tego Jezusa. I dlatego w niebowstąpienie, które jest nam trudne do zrozumienia, bo my trochę rozumiemy to infantylnie, w tym sensie, że Jezus sobie gdzieś tam fruwa w niebie, tam gdzie latają samoloty na wyższej czy na niższej wysokości, 8 tysięcy metrów czy 10 tysięcy metrów, i do końca nigdy nie rozumiemy tego, tej prawdy wiary o w niebowstąpieniu. A jest to wejście w nową rzeczywistość, niebo w inny fakt egzystencji, egzystowania, w inne wymiary. Ale nie jest to sytuacja, że Chrystus jest niedostępny, czy my nie mamy do Niego przystępu, bo możemy powiedzieć, że właśnie dzięki temu, że On wstąpił do nieba, jest jeszcze bliżej nas. I zasiada po prawicy Ojca, ale za chwilę dojdziemy tej prawicy Ojca. Jeszcze skupmy się w tym momencie na tej sytuacji, że Jezus wstąpił do nieba. Teraz jest takie pytanie, jak Jezus wstąpił do nieba? Albo co Jezus zrobił, że wstąpił do nieba? Mianowicie Jezus jest tym, który Jezus z Nazaretu jest jedynym, który wypełnił słowo Shema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. To znaczy jest jedynym tym, który tutaj na ziemi ucieleśnił, zrealizował, wypełnił w pełni to przykazanie, że Bóg jest jedyny i ukochał on Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całym swoim życiem. To znaczy, że on dokonał tej kenozy, tutaj kenozy, greckie słowo, to znaczy tego uniżenia, tego wyniszczenia, wchodząc od momentu, jak nastąpiło wcielenie Chrystusa. Od tego momentu jest to uniżenie, a później z całą mocą, po przyjęciu Ducha Świętego, jeszcze nie tak dawno obchodziliśmy święto właśnie Chrztu Pańskiego, kiedy budowana jest tożsamość Jezusa z Nazaretu, kiedy Jezus dodaje, Bóg mocą Ducha dodaje mu siły, by zmierzył się z potęgami tego świata. Bo dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego do tego wracam? Jest to takie ważne i wracam dlatego, że my wszyscy jesteśmy zanurzeni w potęgi tego świata. A jakie są potęgi tego świata? To jest przede wszystkim potęga pieniądza, potęga władzy, potęga szukania miłości własnej, potęga bronienia swojego życia za wszelką cenę, potęga sukcesu. Trzeba powiedzieć jednym słowem, potęga triumfowania. Człowiek chce tutaj triumfować. Nawet jeżeli jest człowiekiem ubogim, biednym, żyjącym jak szara myszka gdzieś w jakiejś małej miejscowości, spełniającym jakąś małą rolę, ale wszędzie od wewnątrz mamy tą spiralę, mamy tą sprężynę, żeby triumfować, żeby zaistnieć, żeby ktoś mnie pochwalił, żeby ktoś mnie docenił, żeby mieć lepsze poczucie od innych. Nawet religię w ten sposób można przeżywać, żeby triumfować, żeby mieć to poczucie wyższości, lepszości. Można nawet Pismo Święte w tym sensie czytać i medytować, żeby karmić swoją pychę. To znaczy mieć to poczucie, że jestem kimś lepszym od innych. Natomiast w Jezusie z Nazaretu absolutnie nie było tych tendencji, absolutnie nie było tych pokładów, chęci triumfowania tutaj na tej ziemi. Jezusowi z Nazaretu było to całkowicie obce, żeby królować tutaj na ziemi na sposób ludzki. My wiemy, że kiedy czynił te cuda, uzdrawiał, czy łamał, czy rozmnażał chleb dla wielu tysięcy ludzi, ludzie wpadli w pewnym sensie w szał. Powiedzieli, my chcemy mieć takiego króla. To ogłośmy go królem. Ogłośmy go królem, żeby ten król zaspokajał wszystkie nasze potrzeby. Jezus w tym momencie uciekł, bo zrozumiał, że jego misja jest źle rozumiana, jest opacznie rozumiana, że tutaj nie chodzi o tego rodzaju królowanie, że on ma być królem ponad tymi wszystkimi królami ziemskimi, że jego królowanie ma całkiem inną naturę, całkiem inną istotę. I dlatego we wniebowstąpieniu patrzymy na to, że został wywyższony jaki król? Został właśnie wywyższony król, który został tak naprawdę na końcu swojego ziemskiego życia odrzucony, zniszczony, ukrzyżowany. Że Bóg wywyższył króla, którym wszyscy ludzie na świecie się zgorszyli, łącznie z apostołami. Z wszystkimi apostołami, bo jest czymś niesamowitym, że wywyższone zostało przez Boga to, co w oczach ludzkich jest pełne pogardy, jest pełne odrzucenia. W tym człowiek się po prostu nie realizuje. To znaczy nie realizuje się ten człowiek po grzechu pierworodnym, który chce wszędzie szukać siebie i wszędzie chce tę miłość własną karmić na każdym kroku we wszystkich wymiarach. I tak również może być źle rozumiane bycie w kościele i źle rozumiane chrześcijaństwo, że my jesteśmy w kościele po to, żeby karmić swoją własną pychę. I tutaj właśnie została wywyższona ta miłość, która jest miłością do wroga, miłością do nieprzyjaciela. Została wywyższona ta miłość, która pozwoliła się zmiażdżyć, pozwoliła się zabić, pozwoliła się zdeptać. Jezus Chrystus, jedyny Jezus z Nazaretu, właśnie wypełnia to słowo, Szema Izrael, słuchaj Izraelu, będziesz kochał Boga. Nie mamy pretensji do Żydów o to, że oni nie byli w stanie tego słowa wypełnić, chociaż od 2000 lat codziennie, 3 razy dziennie mówili Szema Izrael, bo tego nikt nie był w stanie wypełnić. Żaden człowiek, który rodził się z kobiety, nie był w stanie tego słowa wypełnić. Od środka, od wewnątrz. To słowo w pełni zrealizować, w pełni wypełnić mógł tylko jeden Żyd. Jezus z Nazaretu. I dzisiaj siedzi po prawicy Ojca. Prawica, prawa ręka, prawica to jest ta rzeczywistość, która wykonuje wszystkie podstawowe, elementarne czynności. Siedząc po prawicy Ojca, to znaczy ma taką samą władzę jak Ojciec. To znaczy, że istotowo zjednoczony jest z tym Ojcem. I dlatego wniebowstąpienie nie jest rzeczą, byśmy powiedzieli, którą my tylko wspominamy w sposób historyczny, bo to jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, że to jest rzeczywistość dynamiczna, że to wniebowstąpienie Jezusa jest dzisiaj tak samo aktualne, jak w samym momencie, kiedy Jezus wstępował do nieba. A może jeszcze można powiedzieć, że to wniebowstąpienie Jezusa mocą zesłania Ducha Świętego dzisiaj jest tak samo dynamiczne i ważne dla każdego człowieka, który dzisiaj żyje na tej ziemi i zanurzony jest w tą walkę z diabłem, ze światem, z pokusami, których doświadcza, ze swoją nerwicą, ze swoją agresją, ze swoją frustracją, ze swoim smutkiem, ze swoją chorobą. Bo te wszystkie rzeczy, których my doświadczamy na świecie, a które zabijają nasze życie. No na przykład taka sytuacja, jak ktoś jest młody, leży w tej chwili w łóżku, jest w szpitalu, ma chorobę, z którą nikt sobie nie może poradzić i wewnątrz jest zabity, bo człowiek chce żyć, a tutaj nie ma władzy nad swoim ciałem, nie ma władzy nad tą chorobą. Co mówi ten artykuł wiary? Że Jezus Chrystus jest Kyriosem, który ma władzę nad życiem, ma władzę nad tą chorobą, ale ma jeszcze większą władzę, ma nie tylko władzę uzdrowić człowieka z tej choroby, ma władzę dać mu życie wieczne, bo My wiemy, że Łazarz został wskrzeszony z martwych i córka Jaira też została wskrzeszona z martwych, ale zarówno córka Jaira, jak i Łazarz później drugi raz umarli. Umarli w sposób definitywny. Nie jest kwestią istotną być tylko wskrzeszonym do życia, do tego życia, które tutaj mamy na ziemi, ale rzeczą istotną jest mieć życie wieczne. A co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest mieć w sobie Ducha Świętego, tego Ducha, którego ma Jezus Chrystus. I tego Ducha Świętego posyła Jezus, który wstępuje do nieba, który wstąpił do nieba. I dlatego Jezus po swoim zmartwychwstaniu nieustannie ukazuje się apostołom. Ja specjalnie przeczytałem dzisiaj na początku tej katechezy ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza, żeby pokazać tych apostołów, że oni byli realnymi mężczyznami. Oni to nie byli ludzie wyalienowani. To byli konkretni ludzie. I tutaj Mateusz nawet, no nie chcę użyć takiego słowa premedytacja, ale z naciskiem pisze, że niektórzy jednak z apostołów wątpili. Wątpili, czy to jest Jezus. A więc w ogóle jeszcze nie mieli odwagi głosić kerygmatu, głosić dobrej nowiny o tym człowieku, który został potraktowany jak szmata, który został potraktowany jak niewolnik, który został wyrzutkiem społeczeństwa, który w oczach społeczeństwa nie dano mu żadnej szansy, bo takiego życia jak Jezus z Nazaretu nie akceptował, to społeczeństwo nie akceptowało, że można powiedzieć, tą szmatę, tego wyrzutka ze społeczeństwa Bóg uczynił Kyriosem i Panem. I apostołowie mieli ogromną wątpliwość, czy to jest Jezus z Nazaretu. I dlatego specjalnie to przeczytałem ten fragment, żeby tutaj, żebyśmy wszyscy poczuli, że Jezus naprawdę wchodzi głęboko w człowieczeństwo człowieka. Że chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby być dobrym, poprawnym człowiekiem. Że chrześcijaństwo jest dalekie od jakichkolwiek form perfekcjonizmu. Że nikt mi już nic nie zarzuci. Że ja jestem teraz dobrym człowiekiem, bo wszyscy dobrze o mnie mówią. Wszyscy dobrze o mnie myślą. Nikt mnie już nie jest w stanie skrytykować. Jestem człowiekiem poprawnym politycznie, religijnie i w jakikolwiek inny sposób. No i teraz właśnie, jak ja jestem taki dobry, poprawny politycznie, społecznie, religijnie, wszystkim się podobam, no to teraz mnie weźmie Pan Bóg w nagrodę kiedyś po śmierci do nieba. Tutaj właśnie pokazana jest całkiem inna rzeczywistość, że żeby dostać się do nieba, bo w tej prawdzie w niebo wstąpienia zawarta jest prawda o tym, że człowieczeństwo jest powołane do tego, żeby być w niebie, że człowiek jest powołany do tego, żeby cały być w niebie. Pierwszą fundamentalną rzeczą jest to, żeby zobaczyć, że jest się grzesznikiem. I to nie tylko w tej kwestii, że jestem grzesznikiem, bo mówię brzydkie słowa, albo się denerwuję, jak denerwuję się, to przeklinam, albo że jestem grzesznikiem, bo mam różne myśli, żeby się zemścić, żeby kogoś zabić, że kogoś nienawidzę. To jest też na pewno słowo, które mówi o tym, że jestem grzesznikiem, ale żeby zobaczyć, że jestem grzesznikiem, to znaczy, że każdy z nas, gdyby wtedy był w Jerozolimie, kiedy jest krzyżowany Jezus Chrystus, to my byśmy też krzyżowali Jezusa Chrystusa. My byśmy też zachowali się jak Żydzi, dlatego że taki Kyrios, taki Pan jest daleki od naszych wyobrażeń, od naszych ludzkich wyobrażeń. Tu jest pewien ten nerw tej katechezy i tych katechez, które teraz mówimy od momentu, kiedy mówimy o tajemnicy paschalnej, żeby siebie zobaczyć jako grzesznika. Bo można być nawet, nie wiem, księdzem, zakonnikiem czy zakonnicą i ciągle mieć o sobie dobre mniemanie i ciągle chcieć wszędzie triumfować, ciągle być wszędzie zadowolonym, że mnie ludzie lubią, biją brawo i tak jakieś inne rzeczy. Nie, tutaj trzeba siebie zobaczyć, że tak naprawdę chrześcijaństwo to nie jest kwestia moich dobrych uczynków i mojej pracy nad sobą i mojego wysilania się, ale chrześcijaństwo to jest rzecz poważna, zobaczyć, że ja jestem grzesznikiem, że ja... I tutaj jest wielki problem, bo my często tego w ogóle nie widzimy. Mówimy trochę bezwolnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby na mszy świętej, kiedy rozpoczynamy mszę świętą, mówić, jak prezbiter mówi na początku, ksiądz, stańmy w prawdzie, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, to mówimy, sprawiam się Bogu, albo Panie zmiłuj się nad nami, ale później wyjdziemy z kościoła po mszy świętej i kto się czuje grzesznikiem? A co to znaczy być grzesznikiem? Być grzesznikiem to znaczy być gotowym na to, żeby przyjąć jakieś upokorzenie w życiu, żeby się nie bronić przed tym upokorzeniem, żeby zaakceptować tę prawdę, że ktoś może mieć do mnie jakieś pretensje, że ja nie muszę się wszystkim podobać. To są między innymi jakieś przejawy tego, że ja jestem grzesznikiem. To znaczy też w ostateczności w świetle do Chrystusa zobaczyć, że ja też zabijam Chrystusa. Zabijam Chrystusa w swojej żonie, kiedy ją upokarzam, w swoim mężu, którego upokarzam, w swoich dzieciach, na których się wyżywam, że zabijam Jezusa Chrystusa nawet jadąc samochodem, bo ktoś zrobił jakiś zły manewr i ja w głębi serca go przeklinam. I mówię, ty skórko zjadzie, jak jedziesz? I oczywiście na zewnątrz mam piękną twarz i oczywiście pokazuję siebie, że jestem dobrym, porządnym człowiekiem, ale w głębi serca nikomu nie przebaczę. Jestem terrorystą, gardzę wszystkimi i ja bym poustawiał ten świat lepiej. Całkiem kimś innym jest Jezus z Nazaretu. To jest całkiem inny sposób bytowania, całkiem inny sposób patrzenia. To znaczy bytowania, kiedy Jezus z Nazaretu był tutaj na ziemi, on miał pełne człowieczeństwo, ale teraz jest inny sposób bytowania Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i posyła nam tego Ducha Świętego, który jest duchem Jezusa z Nazaretu, który tutaj był na ziemi. To jest duch pokory, duch przebaczenia, duch służby, duch miłowania wroga przede wszystkim. Po tym poznajemy, że zamieszkało w nas życie wieczne. Kiedy mamy tego ducha, kiedy możemy kochać wroga, to jest coś, czego człowiek sam z siebie nie wygeneruje. Bo to jest obce naturze człowieka. Człowiek po prostu wroga eliminuje. A jeżeli nie jest w stanie go fizycznie wyeliminować, to eliminuje go w swoim sercu. I dlatego chrześcijaństwo jest dziełem Ducha Świętego. Co zrobić, żeby być chrześcijaninem? No, pierwszą rzecz, usłyszeć słowa kerygmatu, usłyszeć słowa dobrej nowiny. Drugą rzecz, kiedy się słyszy te słowa, uznać siebie, że jestem grzesznikiem. Uznać to na głębinach swojego serca. Uznać to z pokorą. Uznać to przed Bogiem. Widzieć swoje grzechy, żałować za te swoje grzechy i przyjąć Ducha Świętego, dar zmartwychwstałego Pana i dar Jezusa Chrystusa, który zasiada po prawicy Ojca, który nie jest jakimś kosmitą, jak niekiedy dzieci na katechezie w drugiej klasie szkoły podstawowej mówią, że Pan jest jakiś kosmita, przyleciał nie wiadomo skąd, z jakiegoś kosmosu, był tutaj 30 lat na Ziemi, a teraz sobie gdzieś tam w kosmos poleciał, nie wiadomo gdzie jest, może po śmierci go zobaczymy. To są takie wyobrażenia, które mamy między innymi związane z wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Ale to jest właśnie wejście Ducha Świętego, Ducha Chrystusa w nasze człowieczeństwo. A jak my często mówimy? My często mówimy, ja nie jestem Jezusem Chrystusem. Ja nie jestem Najświętszą Marią Panną. Tak nie można żyć. To tam mogą żyć jacyś zakonnicy w klasztorze, którzy się zamkną, odizolują się od świata, mają tam jakąś regułę i tam mogą żyć. Ale zakonnicy, którzy się odizolują od świata, co oni doświadczają w swoim zakonie, w swoim klasztorze? Doświadczają również tego, że są starymi ludźmi, że muszą walczyć ze swoimi pokusami, namiętnościami, że muszą walczyć z tym wszystkim, co jest naturą człowieka po grzechu pierworodnym. Dlatego te wszystkie katechezy są bardzo dynamiczne, bo to są katechezy, które cały czas w nas pracują, w tym sensie, że cały czas diagnozują sytuację człowieka, bo można się nawrócić w ostatniej chwili życia. Tak jak mamy tego łotra na krzyżu, który nawraca się w ostatnich godzinach swojego życia. Bo dla Boga nie ma pojęcia czasu, przeszłość, przyszłość. Dla Boga jest nieustanny hic et nunc, tu i teraz. I ty w tym momencie, jak mówi Jezus w rozmowie z Nikodemem, że trzeba się nam powtórnie narodzić. I Nikodem tego nie rozumie, chociaż jest bardzo porządnym człowiekiem. Jest profesorem uniwersyteckim, jest człowiekiem bardzo porządnym. Może nawet nie zrobił żadnego grzechu ciężkiego, nikogo nie zabił, albo nie cudzołożył z innymi kobietami, ale jest porządnym człowiekiem, ale kompletnie nie rozumie, co znaczy narodzić się na nowo. Mówi, mam na nowo wejść do łona mojej matki, która już może w grobie leży. Co to znaczy? Jezus mówi, nie, narodzić się z wody i z Ducha Świętego. I właśnie przepowiadanie kerygmatu, dobrej nowiny, między innymi w tym kerygmacie zawarta jest prawda o wniebowstąpieniu, jest tym sposobem, właśnie jest tym sposobem, kiedy rodzimy się z wody i z Ducha Świętego. Dlatego może mnie teraz słucha jakiś człowiek, który do kościoła nie chodzi, który w ogóle nie ma nic wspólnego z kościołem, nie chodzi na żadne nabożeństwa, nie chodzi na żadną mszę świętą. Słucha tego mojego ułomnego przepowiadania, też tu chrząkam tym swoim nosem chorym nieustannie, ale widzi ciężkość swojego życia. Widzi to, że jego życie jest zmiażdżone, że jest pełne grzechów, że jego życie jest zniszczone. Że może na zewnątrz pokazuje, że jest silny, że jest mocny, ale w głębi serca może nawet gardzi sobą samym. Ma dość tego życia, chociaż może ma wszystko. Jest jakimś milionerem i może sobie na wszystko pozwolić, ale nie jest nasycony. Bo mając nawet wszystkie rzeczy i korzystając z wszystkich rzeczy, ciągle czuje się wewnętrznie pusty. Jeżeli ten człowiek dzisiaj mnie słucha w tym momencie i w tej chwili uzna, że jest grzesznikiem, Że jest mordercą. Mordercą nieustannie, nie tylko mordercą w sensie fizycznym, ale może jest mordercą w sensie fizycznym, ale jest mordercą w sensie wewnętrznym, duchowym. Ale zapragnie tego nowego życia. Zapragnie spotkania z Bogiem. Zapragnie nowej jakości życia. Zapragnie życia nieśmiertelnego. I uwierzy w to przepowiadanie, co ja mówię, że Bóg kocha każdego grzesznika bez wyjątku. Bez wyjątku. Można się nawrócić na łożu śmierci. I wielcy grzesznicy, bo Bóg jest pełny miłosierdzia. My śpiewamy te ckliwe pieśni o miłosierdziu Bożym, ale bardzo często jesteśmy zgorszeni miłosierdziem Bożym. Bo mówimy, ten człowiek całe życie grzeszył, całe życie robił straszne rzeczy i on się nawraca na łożu śmierci i Bóg mu przebacza grzechy. A ja jestem porządny i co? Odmawiałem sobie to, tamto, siamto, owanto. I to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. My jesteśmy wieloma rzeczami zgorszeni, patrząc na Jezusa Chrystusa, ale często sobie w ogóle tego po prostu nie uświadamiamy. Dlatego, kochani, jest dobra nowina dla grzeszników, jest dobra nowina dla każdego z nas, że ten Pan, że ten Jezus Chrystus zabity na krzyżu jest duchem ożywiającym. Dzisiaj z nieba przychodzi z pomocą każdemu, kto pokornie prosi Go o pomoc. Pokornie, co to znaczy pokornie? To znaczy, kiedy uznaje się za grzesznika, kiedy staje w prawdzie. Dlatego wszyscy papieże mówią, że są grzesznikami i że się nawracają. Chociaż nie robią żadnych grzechów ciężkich, a jednak spowiadają się co dwa tygodnie. Bo są ludźmi pokornymi, bo są, można powiedzieć, wzorami pokory. I nie jest to jakaś taka pokora zewnętrzna, udawana, tylko naprawdę w głębi ducha mają tego ducha skruszonego, pokornego. Nie wywyższają się nad innymi osobami, ale są ludźmi, którzy przeżywają swoje życie w zderzeniu z tą prawdą o Jezusie z Nazaretu, który wypełnił słowo Szema Izrael jedyny i który na tym świecie nie triumfował. Triumfowanie było obcą kategorią życia Jezusa z Nazaretu, co jest jedną z kategorii całkowicie przeciwnych do nas, bo my wszyscy chcemy triumfować. Nawet jak jesteśmy mało znaczącymi ludźmi gdzieś w społeczeństwie, ale zawsze chce człowiek być doceniony. Dlatego Jezus, Duch Święty szuka tych swoich wyznawców, tych swoich dzieci. Szuka ich w jaki sposób? Właśnie szuka w ten sposób, że patrzy, kto ma tego ducha pokornego, kto ma tego ducha, który chce się uniżyć, kto ma tego ducha, który staje w prawdzie.